Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Naszym gościem jest dzisiaj pani Tania Walko, autorka bestsellerowych książek Arabska żona, Arabska córka, Krew, Arabska księżniczka i ostatnia Okruchy raju.
Po raz pierwszy do kraju arabskiego wyjechałam, będąc studentką orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już na pierwszym roku wyjechałam w odwiedziny do mojego męża. I teraz takie najczęstsze pytanie, które jest mi zawsze zadawane podczas spotkań, to czy mój mąż jest Arabem? Nie, mój mąż jest arabistą. Arabistą, orientalistą, także mamy to samo wykształcenie. I zdobywaliśmy te same szlify właśnie w krajach arabskich. Były to wczesne lata 80. Więc wtedy kraje arabskie były bardzo orientalne. Moje powieści to oczywiście jest fikcja literacka, ale mocno osadzona w realiach i powiązana bardzo mocno z historią, a losy ludzkie, które opisałam, to są losy, które naprawdę miały miejsce, które się wydarzyły.
Pani książka, pierwsza książka, Arabska żona, opisuje okrucieństwo i przemoc właściwie wobec kobiet. Mężczyzn wobec kobiet.
Tak. No kobieta musi służyć mężczyźnie. Taka jest jej wartość.
I dla mnie, czytając tą książkę, to było nieprawdopodobnym szokiem. Te wszystkie przykłady i te opisy, które pani umieszcza w tej książce, były prawie że nie do uwierzenia. Czy to było bazowane na prawdziwych przypadkach?
Tak. Tak. Nawet ta zsyłka Doroty na Saharze. Proszę sobie wyobrazić, to jest taka sytuacja, lata 80. Właśnie my z mężem jesteśmy w górach Garianu. Góry Garianu to taki odludny teren. Więcej tam jest dzikich psów jak ludzi. I polska firma buduje farmy dla rolników. Przepiękne zresztą budynki. Kaddafi miał wtedy taki pomysł, że żeby zaludnić te tereny, to on właśnie stawiał przepiękne farmy, dawał cały sprzęt, zresztą traktory z Polski również, dawał inwentarz, wszystko, żeby tylko ludzie chcieli zamieszkać również w takim terenie. No i ci polscy robotnicy jeździli do pracy i pewnego razu na takiej farmie, która już została oddana i zamieszkana, zobaczyli jakąś dziewczynę, która miała blond włosy. Zaczęli się tym interesować, obserwować i chcieli wysłać jakąś oficjalną delegację, namówili dyrektora firmy, żeby tam udała się oficjalna delegacja, bo może to jest Polka, może to jest Czeszka, może to jest jakaś Słowianka, no dziewczyna ewidentnie z blond włosami.
Polki chyba generalnie już w ostatnich 20 latach są świadome tego, w jaki sposób, oczywiście nie generalizujemy tutaj, ale w jaki sposób mogą być kobiety traktowane w krajach arabskich.
Teraz jest zupełnie inna sytuacja. Teraz jest internet, teraz ludzie się poznają za granicą, Arabowie mówią po angielsku, większość z nich jest wykształconych, także teraz jest zupełnie inna sytuacja, ale kiedyś, właśnie te lata 80., do Polski na przykład przyjeżdżali młodzi chłopcy na stypendia. I to byli Libijczycy, Irakijczycy, Syryjczycy. I nawet nie było żadnych ani przewodników, ani niczego, żeby się dowiedzieć, jak w danym kraju życie wygląda. Więc te dziewczyny łatwowierne, zakochane w przystojniaku czarnookim i bardzo często zdawało się, że jak przyjeżdżały na miejsce, to rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Jednakże, tak jak mówię, nie generalizujmy, dlatego że ukazuje również w Arabskiej żonie postać Hasana. Zresztą prototypem jest nasz przyjaciel. Człowiek wykształcony i tolerancyjny tak, że naprawdę nie jeden polski mąż by nie wytrzymał tego, co on wytrzymywał z tymi trzema babami. A z drugiej strony tak, weźmy sobie pod uwagę tak, że jeżeli ktoś, jakiś mężczyzna ma zły charakter, ma jakieś skłonności sadystyczne, jednak jest to chrześcijanin czy nawet ateista, ale respektuje, powiedzmy, jakieś reguły i zasady, które rządzą naszymi krajami, to one go jakoś będą wstrzymywały.
Tak,
jeżeli jest draniem, to on może po prostu
zrobić
interpretować
wszystko.
To prawo szariatu do swoich potrzeb. Dlatego, że prawo szariatu mówi, że żona ma służyć mężowi, że żona jest tylko na potrzeby męża. Żona nie może mężowi odmówić to chociażby na współżycie. Nie może powiedzieć, że ją głowa boli. Ale nawet w Arabii Saudyjskiej znałam mężczyzn nowoczesnych, wyzwolonych, mieli żony Amerykanki, Rosjanki, różnej narodowości. Te żony wcale nie narzekały na jakieś znęcanie się, czy wykorzystywanie ich, czy dzieci. Ale tak jak mówię, są takie i takie sytuacje. Ja starałam się wyciągnąć sytuacje ekstremalne, żeby ukazać, że jest coś takiego.
Byłam w Arabii Saudyjskiej przez 5 lat. W niektórych regionach, szczególnie na wsi, nie widzi się na ulicach kobiet. Ale dziewczęta mają szansę chodzić do szkoły, uzyskiwać edukację. Postęp idzie powolutku. I właśnie ten postęp i emancypację saudyjskich kobiet chciałam ukazać w arabskiej książce, bo nam się teraz wydaje, bo powiem nie, bo tam się postawię, bo tamto, bo nagadam. I to arabska kobieta nie może czegoś takiego zrobić. I kobiety odkryły, że emancypacja jest możliwa przez edukację. Dlatego, że jeżeli ona będzie się dobrze uczyć, jest szansa, że dostanie jedno z wielu stypendiów. W 2011 roku król Abdullah przyznał 170 tysięcy stypendiów, bo on w ten sposób chce poszerzyć horyzonty swojego narodu. Szczególnie, że ci starsi to już są przegrani, prawda? No to nikt nie będzie inwestował, służba zdrowia jest i tak na takim wysokim poziomie, to i tak im jest dobrze. Źle im się też nie żyje i tak dalej. Także taka grupa w wieku średnim i staruszkowie też nie mają się źle. Ale on chce zmienić mentalność młodego pokolenia. I przez te wyjazdy za granicę uważa, że oni zobaczą, jak tam się gdzieś żyje i wtedy oni się zmienią. A jeśli chodzi o dziewczyny, to proszę sobie wyobrazić, 80% studentów to są kobiety, to są dziewczyny, tylko 20% to mężczyźni. Te Saudyjki wyjeżdżają też na stypendia. Również przyjeżdżają do Polski i głównie studiują medycynę. A że ona małego tego stypendium nie dostaje, bo tak, no ja teraz już nie pamiętam, ale jak jeszcze byłam w Arabii Saudyjskiej, to tak między 1500 a 1700 euro. Te pieniądze bardzo ładnie wydają w Polsce, także to też się chwali, że do Polski jeżdżą. I teraz tak, ta dziewczyna ma takie pieniądze, ojciec też dostaje na nią już pieniądze i w momencie, kiedy ona stanie się panią doktor, stanie się, powiedzmy sobie, czy architektem, czy bankierem, wraca do tej Arabii Saudyjskiej, wtedy ojciec nie może powiedzieć, masz natychmiast wyjść za mąż, bo ty jesteś kobietą, to twoim zadaniem to jest rodzenie dzieci. A ona mu wtedy powie, no spokojnie. Król we mnie zainwestował. Nie po to jestem teraz panią doktor, czy panią menadżer, bankier i tak dalej, żebym ja siedziała w domu. Ja teraz muszę to pracować. No i w tym momencie już te dziewczyny mają jednak jakąś troszeczkę tej wolności.
Jaką przyszłość wróży pani w następnych 10 latach dla kobiet islamu?
No życzę im jak najlepiej, a widzę, że to są bardzo mądre dziewczyny. One są zaprawione w bojach i to już ciągnie się parę generacji, bo ich babki, ich matki i one same niejednokrotnie w dzieciństwie po prostu były poniżane, były źle traktowane. I teraz, kiedy dziewczyny mają właśnie tą możliwość edukacji, możliwość zobaczenia świata, zobaczenia tego czegoś lepszego i innego traktowania kobiet, to naprawdę, proszę mi wierzyć, wydaje mi się, że jest szansa i trzymam kciuki, na pewno trzymam kciuki za Saudyjki, trzymam kciuki za wszystkie zniewolone kobiety. Jestem z nimi i cieszę się, że są coraz mądrzejsze i że kiedyś rzucą te kajdany, bo ja sama jestem naprawdę feministką i piesza bym tam poszła w pierwszym szeregu, jakby była rewolucja.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.